Tak jak zostałam przedstawiona, ja się nazywam Monika Wojtkiewicz, jestem lekarzem specjalistą położnictwa i ginekologii, jestem konsultantem medycznym na Protechnologii i pracuję głównie w poradni zdrowia prokreacyjnego na Procentrum w Gdańsku, ale też w gabinecie w Baninie. Nie pracuję niestety na NFZ, dlatego że jestem lekarzem, który nie przepisuje antykoncepcji i w związku z tym jestem dla NFZ-u niepełnowartościowym lekarzem, dlatego jakby ktoś chciał mnie szukać niestety w Państwowej Służbie Zdrowia z racji swoich przekonań, nie mogę pracować. Pracowałam przez 10 lat w klinice położnictwa na Akademii Medycznej, tam robiłam specjalizację. No a teraz swoje życie, swoją całą miłość przelałam właśnie na protechnologię, na pomaganie parom z problemami z poczęciem, z utrzymaniem ciąży, ale także leczę zaburzenia miesiączkowania u nastolatek. Leczę wszystko, wszystkim poza antykoncepcją. Tak? Też bym chciała, żebyście też wyszli z takim jednym, jedynym hasłem, że naprotechnologia nie jest to leczenie wodą święconą, jest to leczenie jak najbardziej medyczne, jest to leczenie według najnowszych standardów, jest to leczenie też wielospecjalistyczne, zgodne z najnowszą wiedzą medyczną i jak najbardziej leczymy lekami, a nie wodą święconą, co nie znaczy, że się nie modlimy za naszych pacjentów. Tak? I to tak w ramach, bo bardzo dużo jest takiego fałszywego obrazu, także to bym chciała wam powiedzieć. Bardzo was z góry przepraszam, że ja będę siedziała, tak? Ale jestem 3 miesiące po zabiegu operacyjnym, ortopedycznym i nie mogę jeszcze przeciążać nogi. Sama nie lubiłam, jak wykładowca siedział przez cały wykład, więc wiem, że może być to dla niektórych trudne, ale no niestety. Albo bym była u was na siedząco, albo w ogóle. Także zaczniemy od dojrzewania płciowego i tych wszystkich mechanizmów inicjujących pokwitanie. Pokwitanie to jest właśnie ten okres życia związany z dojrzewaniem płciowym. Jaka jest definicja dojrzewania płciowego? Jest to okres w życiu każdego człowieka, w którym zachodzą zmiany zarówno hormonalne, jak i somatyczne, czyli w budowie ciała, prowadzące do osiągnięcia dojrzałości płciowej i związanej z tym płodności. Jest to jeden z etapów trwającej przez całe życie ewolucji układu takiego hormonalnego pod wzgórze przysadka gonady. Dzisiaj bardzo dużo będziemy o tym układzie właśnie mówić. Jak on wygląda? Właśnie to podwzgórze jest w mózgu, tam też jest też przysadka mózgowa i to są te dwa piętra. I te dwa piętra tego układu działają za pomocą sygnałów hormonalnych na tarczyce, za pomocą TSH i powodują w tarczycy wydzielanie hormonów FT3, FT4, działają za pomocą ACTH na korę nadnerczy i z kory nadnerczy mamy też uwalniane najróżniejsze substancje, które w skrócie możemy nazwać kortykoidami, ale też przez sygnał LH i FSH działają na gonady, zarówno na jajnik, jak i na jądro i prowokują te gonady do wydzielania kolejnych hormonów z jajnika. Najczęściej w takiej głównej mierze jest to progesteron i estrogen, natomiast z jądra jest to testosteron i inne androgeny. Tak? Także jakie mamy mechanizmy inicjujące dojrzewanie? Jeżeli mamy, jak zobaczycie, 4 teorie, to znaczy, że tak naprawdę do końca nie wiemy. Tak, jeżeli jest tyle teorii, to znaczy, że nic nie jest tak do końca w pełni wyjaśnione. Każda teoria, myślę, że wnosi jakąś cząstkę prawdy. Tak? Nie jest całą prawdą, wnosi cząstkę prawdy i dopiero jak zbierzemy, myślę, że te wszystkie sygnały, wszystkie te teorie razem, to tutaj leży sedno. Humoralna teoria gonadostatu. Żeby zrozumieć tą teorię, musimy wyjaśnić sobie, co to jest ten gonadostat. Tak? To jest tak nazwany wewnętrzny czynnik, którego też nie potrafimy do końca zidentyfikować, który hamuje tą czynność osi pod wzgórze przysadka gonady. Nie jest to jedna wyizolowana substancja, lecz substancje wydzielane najróżniejsze przez neurony, ale także przez bodźce pochodzące z zewnątrz. Tak? I ta teoria tego gonadostatu, czyli wydzielania właśnie tego wewnętrznego czynnika hamującego, powoduje, że dojrzewanie płciowe nie zachodzi. Póki ten wewnętrzny czynnik jest na jakimś wysokim poziomie, to dojrzewanie płciowe nie zachodzi. Natomiast obniżanie się wrażliwości receptorów podwzgórza powoduje wzrost wydzielania właśnie gonadotropin i steroidów płciowych i tą inicjację dojrzewania. Druga teoria jest teoria hamowania hormonalnego i znowu jest jakiś hipotetyczny czynnik hamujący wydzielanie GnRH, który zanika i w momencie, kiedy zaniknie, występuje dojrzewanie płciowe. Tak? Czyli w okresie poprzedzającym dojrzewanie płciowe ten czynnik hamuje wydzielanie pulsacyjnego GnRH. Trzecia teoria to jest teoria pobudzenia nerwowego. Też znowu jakiś czynnik inicjujący. Tutaj akurat mamy zdefiniowane, które to są czynniki, które działają właśnie na zasadzie tego pobudzenia nerwowego. Jest to neuropeptyd Y i katecholaminy. Tak? I czwarta hipoteza to jest hipoteza somatyczna, czyli związana stricte z budową, z ciałem. I żeby dojrzewanie płciowe mogło się rozpocząć, młody człowiek musi osiągnąć pewną taką krytyczną masę ciała. I to się przyjmuje, że to jest 46,5 plus minus pół kilo, tak? Czyli między 46 a 47 kilo, przy średnim wzroście 157 i znowu plus minus pół centymetra. Hipoteza ta jest oparta o wzrost zawartości tkanki tłuszczowej. U dziecka mniej więcej tkanka tłuszczowa to jest 16% masy jego ciała, a u dojrzewającego człowieka, żeby to dojrzewanie właśnie mogło być zainicjowane, to ta ilość tkanki tłuszczowej musi wzrosnąć do 23%. I w tej hipotezie znaczenie mają sygnały metaboliczne, takie jak leptyna i insulina. No i tutaj jest klucz, że tak powiem, chorób związanych z zaburzeniami odżywienia, tak? Czyli z anoreksją, z bulimią. Także często spotykacie się z takim pewnie określeniem, że dziewczynki anorektyczki nie miesiączkują, tak? Bądź bulimiczki nie miesiączkują. To tu właśnie jest klucz tego. Jeżeli dziewczynka spadnie poniżej tych 46, to różnie bywa, tak? Bo ja też czasem widzę, że poniżej 50 kilo, tak? Już wystarczy. To wszystko zależy też od wzrostu, tak? I od budowy danej dziewczynki. Natomiast te 46,5 kilo, no tak przyjęło się średnio przyjmować jako tą granicę. Jeżeli dziewczynka spadnie poniżej tej wagi, przy wzroście takim, jak zwykle mają nastolatki, czyli pewnie więcej niż to 160 cm wzrostu, ona po prostu przestaje miesiączkować z racji tego, że nie ma tej odpowiedniej zawartości tkanki tłuszczowej, która też produkuje estrogeny. Także to były te mechanizmy. Jaki mamy wiek dojrzewania? Fizjologicznie dolną granicą wiekową, w której pojawiają się jakiekolwiek objawy dojrzewania, to u dziewcząt jest skończony 8 rok życia, a u chłopców ukończony 9 rok życia. Ta granica ciągle się przesuwa. To znaczy ciągle zaczynają dojrzewać nam coraz młodsze dziewczynki. To też dotyczy się chłopców, ale głównie dziewczynki, dlatego że wydaje się, że to jest wynikiem skażenia środowiska estrogenami. Jak wiecie, tabletka antykoncepcyjna zawiera syntetyczne estrogeny, które są wydalane z moczem każdej kobiety przyjmującej tą tabletkę antykoncepcyjną. One dostają się do środowiska. I nie znamy możliwości, nie mamy możliwości oczyszczenia wody z tych estrogenów. Stąd widzimy w całym środowisku, to tylko nie leży tylko w naturze człowieka, to leży w naturze każdej żywej istoty żyjącej na naszej planecie, która dostaje tą wodę właśnie z estrogenami i u których te zaburzenia związane z nadmierną ilością tych hormonów występują. Osobniczo ten czas dojrzewania płciowego waha się między 8 a 18 rokiem życia, tak? Czyli nie przejmujemy się, jeżeli do 17-18 roku życia jeszcze młoda dziewczyna czy młody chłopak nie wykazuje żadnych cech rozpoczęcia dojrzewania, bo to się zmienia osobniczo. Natomiast no, warto na pewno po 15-16 roku życia już z takim człowiekiem, młodym człowiekiem, udać się do specjalisty. Czas trwania tego okresu dojrzewania też jest osobniczo zmienny i waha się między 3 a 6 lat. Co nie znaczy, że w pełni osiągnięty wiek taki dojrzewania płciowego powoduje, że ten młody człowiek jest w pełni zdolny, tak, do prowadzenia dorosłego życia, i o tym powiem później. Chodzi mi nie tylko o sferę emocjonalną, psychiczną, też socjalną, żeby prowadzić dorosłe życie z pełną odpowiedzialnością, chociażby za swoją płodność, ale także wiąże się z późniejszym dojrzewaniem układu immunologicznego. Jaka jest fizjologia okresu dojrzewania? W tym czasie rozwijają się drugo- i trzeciorzędowe cechy płciowe. Przyspiesza tempo wzrastania, zwane skokiem pokwintaniowym. Za chwilę troszeczkę więcej będziemy mówić na ten temat. A także zmiany w budowie ciała i psychice zgodne z dymorfizmem płciowym. Tak? Bardzo często do okresu dojrzewania, jak widzimy przed sobą takiego 13-14-latka, który ma długie włosy, tak, jeszcze sobie pomaluje oko jakimś eyelinerem, to nie jesteśmy do końca pewni, tak, czy mamy do czynienia z chłopcem czy dziewczynką, szczególnie w tym okresie, kiedy oni są tacy trans, cis i w ogóle. Natomiast te zmiany, które w okresie dojrzewania pojawiają się w ich budowie, już wtedy na pierwszy rzut oka, tak, widzimy po budowie somatycznej, czy mamy do czynienia z przyszłą kobietą czy mężczyzną. Jakie to są te cechy płciowe pierwszorzędowe? Pierwszorzędowe cechy płciowe są zdeterminowane kariotypem, tak? Czyli w przyrodzie nie ma tak naprawdę miejsca na mówienie, że a zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, co sobie to dziecko zażyczy, czy będzie chciało być chłopcem czy dziewczynką. Już w momencie połączenia plemnika z komórką jajową jego płeć, tak, czyli pierwszorzędowe cechy płciowe, czyli w przyszłości rozwój gonad, jąder lub jajników, jest zdeterminowane w momencie poczęcia jego materiałem genetycznym. Oczywiście mamy zaburzenia, tak? Nie każdy człowiek ma ten genotyp XX lub XY, czyli jest stricte kobietą, stricte mężczyzną, ale o tym wszystkim medycyna mówi jako o zaburzeniach, tak? To są zespoły, zespół Turnera, zespół Klinefeltera, to są zaburzenia tej pary chromosomów płciowych. Natomiast biologicznie zdrowy człowiek w momencie poczęcia dostaje wiadomość genetyczną, która determinuje rozwój jego pierwszorzędowych cech płciowych, czyli tych gonad, tak? Czyli już w momencie poczęcia mamy zdeterminowane, czy w przyszłości rozwiną się w jego życiu płodowym jajniki czy jądra. Drugorzędowe cechy płciowe to są zewnętrzne narządy płciowe. Tutaj też bywa, że mamy pewne zaburzenia, ale mówmy o fizjologii. I w fizjologii one zależą od steroidów płciowych. Trzeciorzędowe cechy płciowe to jest owłosienie, rozwój sutków i ten dymorfizm budowy, o którym mówiliśmy. I to też jest zależne od steroidów płciowych i od androgenów nadnerczowych. Także to jest warte zapamiętania, co jest pierwszo, co jest drugo, a co jest trzeciorzędowymi cechami płciowymi. Jak jest zbudowany ten układ pod wzgórze przysadka gonady i jakie substancje będą tutaj nam głównie w tym układzie sprawiały te pierwszorzędne role, pierwszoplanowe role? Pod wzgórze jako ośrodek nadrzędny jest w mózgowiu i wydziela on gonadoliberynę. Pozwólcie, że ja będę w ciągu wykładu posługiwać się skrótem GNRH, ale mam na myśli właśnie gonadoliberynę. Później kolejnym stopniem tego układu jest przysadka, szczególnie jej przedni płat, wydziela on gonadotropiny i tutaj też będę się posługiwać skrótami LH i FSH. I gonady odpowiadają za steroidogenezę i gametogenezę, tak? Czyli nie tylko za wydzielanie hormonów, ale i za produkcję komórek jajowych i plemników. Co to jest to podwzgórze? Jest to grupa neuronów w jądrze łukowatym i jego właśnie główną nadrzędną rolą jest generowanie impulsów tej gonadoliberyny, czyli GnRH. Na to generowanie tych pulsów mają różne substancje mają wpływ. Zarówno neurony opioidowe, serotoninonergiczne, adrenergiczne i dopaminergiczne, ale także bodźce czuciowe z ośrodków ponadpodwzgórzowych na ten rytm mają, na to pulsacyjne wydzielanie ma wpływ także rytm biologiczny, tak, czyli okres snu i czuwania, stres, który jest no, wszechobecny w dzisiejszych czasach, ale myślę, że w każdych czasach był obecny, tylko różne przywiązywaliśmy do tego różną wagę. No i stan odżywienia, o którym już troszeczkę mówiliśmy. Także szyszynka, która jest takim gruczołem, który stopniowo zanika w okresie naszego rozwoju. I początkowa częstość pulsacji występuje w nocy i mniej więcej co 3 godziny w okresie poprzedzającym pokwitanie te pulsy gonadoliberyny są uwalniane. W okresie pokwitania ta częstotliwość tych pulsów rośnie co 2 godziny i następnie pojawia się także w ciągu dnia. Natomiast takie prawidłowe wydzielanie pulsów, takie, które już może świadczyć o osiągnięciu dojrzewania, występuje dopiero 2-3 lata po pierwszej miesiączce czy po spermarche, tak? Co to jest ta przysadka? Tak jak powiedziałam, przysadka jest zlokalizowana tutaj za siodłem tureckim, za okolicą skrzyżowania nerwów wzrokowych. Stąd też bardzo często osoby, które cierpią na choroby przysadki, mają zaburzenia widzenia bądź bóle głowy, szczególnie tutaj takiej okolicy czołowej. I ta przysadka działa pod wpływem częstotliwości pulsów gonadoliberyny wydzielanej spod wzgórza i wydziela między innymi też właśnie LH i FSH. Niższe częstotliwości tych pulsów powodują wzrost FSH, a spadek LH, a wyższe częstotliwości pulsów powodują wzrost pulsów LH. Pozostałe czynniki, które wpływają na amplitudę tych pulsów i wydzielanie FSH i LH, to są te wymienione substancje. Dwie pierwsze działają wzmacniająco, a pozostałe hamująco. Także jak widzimy, tutaj jest tak zwany mechanizm zwrotny, tak? Czyli testosteron czy estradiol, progesteron wydzielone z gonad hamują wyrzut LH i FSH wstecznie, tak? Czyli LH i FSH powodują wyrzut tych hormonów, a im więcej tych hormonów mamy, tym ich stężenie hamuje wydzielanie, żeby nie doszło do nadprodukcji. No i gonady, tak? Te gonadotropiny, o których mówiliśmy, właśnie FSH i LH, mają wpływ na gonady, na jajniki, na jądra. I tutaj mamy pokazane, w jaki sposób dana z tych substancji wpływa na poszczególne partie gonad, tak, jajników i jąder. FSH działa właśnie głównie na komórki ziarniste i komórki Sertolego. LH działa głównie na komórki otoczki i ciałka żółtego oraz na komórki Leydiga, a jedno i drugie działa wspólnie na komórki rozrodcze. Także w okresie pokwitania możemy tak powiedzieć, że następuje zwiększone wydzielanie gonadoliberyny przez podwzgórze, gonadotropin przez przysadkę mózgową i steroidów płciowych, estrogenów i testosteronów przez gonady. Ale także ten układ, tak jak wcześniej wam pokazywałam na tym schemacie, działa na nadnercza I tam jest to główne źródło wycielania siarczanu dehydroepiandrostendionu i dehydroepiandrostendionów przez warstwę siatkową kory nadnerczy. Czemu to jest ważne? Dlatego, że choroby tych nadnerczy mogą spowodować opóźnione bądź niewystąpienie w ogóle dojrzewania płciowego. Tak? Także jeżeli mamy chore nadnercza, wrodzony przerost nadnerczy na przykład, tak, to takie dzieci mają problemy z wejściem i z osiągnięciem dojrzałości płciowej. Z wejściem w okres dojrzewania i z osiągnięciem dojrzałości płciowej. Także jest to przyczyna też w przyszłości niepłodności. Także nadnercza tu też są bardzo ważnym piętrem tego układu. W okresie dojrzewania mamy do czynienia z dwoma niezależnymi od siebie procesami. Tak? I te procesy to jest adrenarche, czyli objawami tego adrenarche są pojawianie się owłosienia łonowego, owłosienia pachowego i to wynika właśnie ze wzrostu aktywności nadnerczy w zakresie wydzielania tych hormonów steroidowych i ta czynność kory nadnerczy poprzedza gonadarche, czyli ten następny jakby etap o 2-3 lata, tak? To później też wam pokażę na schemacie, żebyście sobie to wszystko mogli pogodzić, zobaczyć jak to w czasie jest ułożone. Drugim etapem tak tego okresu dojrzewania płciowego jest gonadarche i to wynika ze wzrostu aktywności gonad, jajników i jąder i oznacza początek hormonalnej czynności tych gonad. Tak? Objawem jest rozwój drugorzędowych cech płciowych i o tym też sobie powiemy i pokażę wam na schematach, jak to wygląda. Jakie mamy właśnie te objawy dojrzewania płciowego? Jest to rozwój gruczołów piersiowych, powiększenie objętości jąder powyżej 3 ml, rozwój owłosienia łonowego i pachowego, rozwój anatomicznych i czynnościowy, rozwój narządów płciowych, pojawienie się owłosienia w innych partiach ciała i uruchomienie aktywności gruczołów potowych. To bardzo często właśnie mamy nastolatków, mówią, że na węch już wiedzą, że nastolatek zaczął dojrzewać, jak przyjdzie z WF-u i torba została rzucona w korytarzu, a do tej torby, nie daj Boże, przyklei się kot, to kot świetnie wyczuwa właśnie te hormonalne zmiany u tego młodego człowieka i będzie tej torby nie odstępował, będzie się tam tarzał, bo koty są bardzo wrażliwe właśnie też na feromony, ale też na inne substancje hormonalne. Także jak mama zaczyna czuć, że temu młodemu człowiekowi potrzebny jest dezodorant, to znaczy, że właśnie ta aktywność gruczołów potowych na pewno już wzrosła. Po czym następuje skok pokwitaniowy, o nim też sobie troszeczkę więcej powiemy i akceleracja dojrzewania szkieletu. To jest, słuchajcie, bardzo ważne. Dlaczego? Bardzo często pewnie spotykacie się z tym, że u młodych dziewcząt tak zwane zaburzenia miesiączkowania są leczone i specjalnie mówię to w cudzysłowie tabletką antykoncepcyjną. To nie jest żadne leczenie. Natomiast wpływ tej tabletki antykoncepcyjnej jest znaczny właśnie na dojrzewanie układu kostno-szkieletowego. I kiedyś podnosiliśmy to tylko my, tak zwani nawiedzeni lekarze, którzy nie przypisują antykoncepcji. Natomiast coraz więcej mówi się w świecie już wśród lekarzy ginekologów, niekoniecznie związanych tu w jakiś sposób stroną etyczną czy moralną, którzy się przeciwstawiają podawaniu tabletki antykoncepcyjnej u nastolatek, tylko właśnie dostrzegli ten problem, że młode dziewczęta, które dostaną tą tabletkę antykoncepcyjną we wczesnym okresie swojego życia, będą miały zahamowane dojrzewanie układu kostno-szkieletowego i to w przyszłości, w okresie pomenopauzalnym są to takie pierwszorzędowe kandydatki do rozwoju osteoporozy. Tak? Jeżeli ten układ kostno-szkieletowy nie osiągnie swojej dojrzałości, tak? Nie osiągnie tej swojej optymalnej masy kostnej, no to w przyszłości rzeczywiście taka kobieta będzie cierpiała z tego powodu. Kolejnym etapem, kolejnym objawem dojrzewania jest wystąpienie pierwszej miesiączki i pierwszych wytrysków, a takim ostatecznym jest uzyskanie tej męskiej bądź żeńskiej proporcji budowy i składu ciała. Co to jest ten skok pokwitaniowy? Jest to taka duża akceleracja tempa wzrastania, za które odpowiedzialne są właśnie te wszystkie regulacje hormonalne, o których wcześniej mówiliśmy, ale także wzrost wydzielania hormonu wzrostu. I tu jest bardzo ważne. Mamy już w tej chwili możliwość podawania dzieciom hormonu wzrostu, więc jeżeli pediatra widzi, że pomimo wystąpienia innych cech dojrzewania płciowego ten skok pokwitaniowy nie występuje, rodzice są średniego bądź normalnego, przeciętnego wzrostu, a to dziecko cały czas w tych siatkach percentylowych jest za małe, za niskie, można takiemu młodemu człowiekowi pomóc, zbadać poziom tego hormonu i ewentualnie podawać hormon wzrostu, żeby w przyszłości chociażby nie miało kompleksów. Tak? Nie każdy musi grać w kosza, ale żeby się po prostu dobrze czuło w swoim ciele. Za ten skok pokwitaniowy jest odpowiedzialny także wzrost innych czynników wzrostowych, wzrost insuliny, leptyny, o których mówiliśmy przed chwilą, ale także wzrost receptorów w narządach docelowych na te wszystkie substancje, które wymieniliśmy. I także wzrost wydzielania steroidów płciowych przez korę nadnerczy. Tempo wzrastania dziecka przed okresem pokwitania wynosi 5 do 7 cm na rok. Tak? Czyli jak macie dzieci do 8 roku życia, kiedy one rosną około 5 do 7 cm, to jest taki ich naturalny, fizjologiczny rytm i to jest wszystko prawidłowo. Natomiast w skoku pokwitaniowym ten wzrost dochodzi do 10-12 cm na rok. To są te mamy właśnie skarżące się, że ledwo spodnie kupiła, to już one sięgają do pół tam łydki i muszą kolejne spodnie kupować. To są te buty, z których się wyrasta już po 3 miesiącach. Tak? Także to jest związane z tym skokiem pokwitaniowym i cieszmy się z niego, tak? Bo dużo lepiej kupić dodatkowe spodnie niż borykać się z problemem podawania hormonu wzrostu, tak, u takiego dzieciaczka. Także jeżeli dzieci wam nagle zaczną intensywnie rosnąć, nie poznacie po 3 tygodniach, jak będziecie odbierać z obozu harcerskiego, nie poznacie, że ten wysoki młodzieniec z wąsem to wasz syn, to znaczy, że właśnie nastąpił skok pokwitaniowy. No i co jest uwieńczeniem tego okresu? To jest pierwsza miesiączka, czyli menarche. W Polsce zwykle dziewczęta tą pierwszą miesiączkę osiągają między 12 a 13 rokiem życia, ale bądźmy czujni. Ja już mam pacjentki 8-9-letnie, które miesiączkują. Także bardzo często te dziewczynki w tym okresie swojego życia nie są zupełnie przygotowane na tą pierwszą miesiączkę. Są tym często przestraszone, nie są przygotowane przez rodziców, w jaki sposób zadbać o swoją higienę. Co to w ogóle jest? Czy ona nie umiera przypadkiem, tak? Bo nagle zaczęła krwawić. Także dobrze jest obserwować dzieci, sprawdzać właśnie, czy nie wystąpiły u nich te wszystkie objawy, o których mówiliśmy, które poprzedzają tą pierwszą miesiączkę. Bo jeżeli my widzimy u dziecka, że ono już zaczyna mieć to owłosienie łonowe, że jest rozwój piersi, zaraz pokażę, jak ten rozwój piersi wygląda, to jest najlepszy czas, żeby te rozmowy na temat dojrzewania i wystąpienia tej pierwszej miesiączki, czy spermanarche, czyli wystąpienia pierwszych wytrysków, które są objawem aktywności gonad, żeby o tym porozmawiać, żeby dziecko nie było tym zaskoczone, żeby potrafiło się zidentyfikować ze swoją płcią, żeby przyjęło to za coś normalnego, fizjologicznego, żeby nie było tym właśnie przestraszone, zadziwione, żeby nie było w takiej sytuacji, że wyjechało na wycieczkę szkolną i wstydzi się powiedzieć, bo koleżanki jeszcze tej miesiączki nie mają, a z wychowaniem niekoniecznie mają dobre stosunki, więc jak widzimy już pojawianie się tych cech dojrzewania płciowego, to z dzieckiem rozmawiamy na wycieczki, na obozy, zaopatrujemy w niezbędne środki higieniczne, a także Dobrze by było taki okres w życiu tego młodego człowieka w jakiś sposób uczcić, celebrować, żeby ta dziewczynka, żeby ten chłopiec poczuli, że to nie jest nic złego, że to jest coś, co wprowadza ich w inny etap życia, co warto właśnie też podzielić się często w sprawie pierwszej miesiączki, żeby ten tata też delikatnie zasugerował, może niekoniecznie od razu wywalał kawę na ławę, bo każda dziewczynka ma inną wrażliwość, ale żeby delikatnie zasugerował, że wie, że ma w domu kolejną kobietkę, że chętnie pomoże, pojedzie po te przysłowiowe podpaski, tak, czy tampony, żeby ta dziewczynka czuła się doceniona, żeby się czuła tą właśnie małą kobietką w domu. Myślę, że jest to warte, że jest to cenne w takim budowaniu relacji też w rodzinie. Tutaj dałam taki obrazek, może bardzo infantylny, ale ponieważ, tak jak powiedziałam Państwu, ten wiek osiągnięcia tej pierwszej miesiączki jest coraz młodszy, to bardzo warto takiej małej dziewczynce nie pokazywać od razu może przekroju anatomicznego, tylko pokazać, że ta miesiączka może być czymś takim właśnie delikatnym, dostosować do wrażliwości danego dziecka. Stąd ten obrazek tej macicy krwawiącej, jak widzimy, to czerwone serduszko, może też być w taki przyjazny, tak delikatny sposób dziecku pokazane. No bo nie ukrywajmy, że 8, 9 bądź nawet 13-letni człowiek to dziecko, prawda? Jakie mamy okresy życia związane z działaniem estrogenów? Tu głównie będziemy mówić o dziewczynkach, ale spójrzmy, że w okresie płodowym każdy noworodek w okresie życia swojego wewnątrzmacicznego jest narażony na działanie estrogenów matki, tak? Bo dziewczynka już w pewnym etapie swojego rozwoju zaczyna mieć jajniki, które zaczynają wydzielać niewielkie, ale jednak już pewne dawki estrogenów. Natomiast każdy płód spotka się z działaniem w okresie życia wewnątrzmacicznego, z działaniem estrogenów matki. Później mamy okres noworodkowy, który trwa od miesiąca życia po urodzeniu i tutaj też noworodek zostaje poddany wpływowi estrogenów matki, a u dziewczynek, tak jak mówiliśmy, własnych estrogenów jajnikowych. Skąd ten wpływ estrogenów matki? No to jest karmienie piersią między innymi, tak? I później następuje okres dziecięcy, właśnie do tego 7-8 roku życia, który jest kiedyś był zwany okresem spokoju hormonalnego, kiedy właśnie jest ta gonadostaza, czyli działa ten czynnik gonadostatu, który wpływa hamująco na dojrzewanie płciowe. W tym okresie właśnie tej ciszy hormonalnej dziecko, tak jak też mówiliśmy, no często trudno odróżnić, czy jest chłopcem, czy jest dziewczynką, bo jest w tym takim okresie wyciszenia i budowa jest typowa właśnie jak dla dziecka. Później następuje ten okres przedpokwitaniowy, który właśnie poprzedza to wystąpienie cech dojrzałości, gdzie następuje początek tej pulsacji GnRH, najpierw, tak jak mówiliśmy, w czasie godzin nocnych i w tym okresie zmniejsza się stężenie tych czynników gonadostatu, czyli jakby odblokowywany zostaje właśnie ten okres dojrzewania płciowego. I później okres pokwitania, okres, który poprzedza wystąpienie pierwszej miesiączki mniej więcej o 2-3 lata i w tym czasie zachodzi dojrzewanie ośrodków neurohormonalnych w mózgu. Stwierdza się coraz większy rozwój tego pulsacyjnego wydzielania GnRH w godzinach nocnych, mniej więcej co 2 godziny, a później te pulsy także w ciągu dnia pojawiają się i pod wpływem tych wszystkich czynników pojawiają się i rozwijają się cechy płciowe i ten okres trwa od 3 do 5 lat po wystąpieniu pierwszej miesiączki. Czyli To jest to, o czym już Państwu wspominałam. Nie można powiedzieć, że dziewczynka czy chłopiec po wystąpieniu menarche czy spermanarche osiągnął dojrzałość płciową. Nie, ten okres trwa jeszcze 3 do 5 lat po tym czasie. I to jest okres dojrzewania właśnie tego układu pod wzgórze przysadka jajnik. I w tym okresie, mówi się, że nawet do 2 lat po pierwszej miesiączce dziewczynka ma prawo nieregularnie miesiączkować. I nie należy nic z tym robić, chyba że mama takiej dziewczynki miała jakiekolwiek zaburzenia miesiączkowania czy zaburzenia hormonalne, na przykład borykała się z problemem niepłodności, tak, bądź miała zespół PCOS stwierdzony. U takich dziewcząt diagnostykę należy rozpocząć już po roku, kiedy ta dziewczynka rok od pierwszej miesiączki ma nadal nieregularne cykle. U takich dziewcząt tą diagnozę należy podjąć wcześniej. Natomiast ten okres 3 do 5 lat po pierwszej miesiączce jest niezbędny, żeby ten układ hormonalny w pełni dojrzał. W jaki sposób oceniamy stadia dojrzewania? Występowanie owłosienia łonowego to zazwyczaj, drodzy Państwo, oceniają lekarze pediatrzy. Także z tym się zetknięcie na bilansie u swoich dzieci, że w pewnym okresie ich życia pediatra będzie oceniał u nich zarówno owłosienie łonowe, tak, czyli pubarche, rozwój piersi u dziewcząt, czyli telarche, jak i owłosienie pachowe, czyli axilarche. I także będzie lekarz pediatra musiał ocenić rozwój zewnętrznych narządów płciowych. Stąd dziecko w pewnym wieku, kiedy idziemy na bilans, tak, bodajże to jest w trakcie bilansu 12-latka, to już jest młody człowiek, który ma pewne swoje granice, tak, które niechętnie lubi, żeby były przekraczane. I takie dziecko należy uprzedzić przed tym bilansem, że będzie w ten sposób lekarz pediatra je badał. To jest człowiek, który już zaczyna mieć to właśnie owłosienie, czy łonowe, czy pachowe. Często to się wiąże z jego pewnym dyskomfortem. I kiedy takie dziecko idzie na to badanie okresowe, na ten przegląd tak zwany, nieuprzedzone o tym, że lekarz będzie też oceniał jego zewnętrzne narządy płciowe, może być tym zszokowane, może być tym zawstydzone, więc no, trzeba wyczuć, trzeba znać swoje dziecko, rozmawiać z nim i uprzedzić, że takie badanie będzie na nim przeprowadzane. Tą ocenę stadium dojrzewania tych wszystkich poszczególnych składników odbywa się za pomocą pewnych tabeli. One mają zazwyczaj po 5 stadiów i co niektóre sobie teraz omówimy. To jest skala Tannera-Marshalla, która polega na jednoczesnej ocenie właśnie rozwoju gruczołów piersiowych, jak i owłosienia łonowego. Tak jak widzimy, jest ona 5-stopniowa. To jest sam obraz rozwoju sutków według Tannera. To sobie też jeszcze dokładniej omówimy, jak to wygląda. I właśnie to jest ten rozwój sutków. W zależności od skali albo jest określany jako M1 albo B1, kiedy sutek jest zupełnie płaski, nie ma w ogóle tkanki gruczołowej, ta brodaweczka jest nieznacznie uniesiona ponad otoczkę, średnica otoczki jest mała, a zabarwienie tej otoczki jest różowe jak u dziecka. Stadium drugie, tak zwana postać pączka lub postać brodawkowa. Otoczka jest nieznacznie uniesiona i wraz z brodawką tworzy taką małą wyniosłość, właśnie jak taki rozwijający się pączek, nad zaczynającą się rozwijać tkanką gruczołową. Tak? To jest stopień drugi. Stopień trzeci polega na tym, że powiększa się tkanka gruczołowa sutka w postaci takiego stromego pagórka, a otoczka unosi się nad tym pagórkiem sutka. Zaznacza się pigmentacja otoczki i brodawki i tkanka gruczołowa piersi jest większa już niż tkanka otoczki, tak? Bo w poprzednim stopniu była taka sama. Sutek dziewczęcy to jest stadium czwarte i tutaj rozwijają się gruczoły otoczki wraz z brodawką, tworzą taki wtórny wzgórek ponad poziomem gruczołu sutkowego, tak? Czyli mamy jakby do czynienia z dwoma wzgórkami. Jeden to jest ten wzgórek gruczołowy i nad tym jest drugi wzgórek tworzony przez otoczkę i przez brodawkę. Pigmentacja brodawki i otoczki postępuje i ta brodawka i otoczka w końcowym okresie tego stadium zaczyna się spłaszczać, żeby osiągnąć piąty stopień rozwoju sutka, gdzie jest pełne wykształcenie sutków, gdzie spłaszczenie otoczki występuje już w pełni do poziomu tego konturu zarysu sutków, a na obwodzie tej otoczki widoczne są gruczoły Montgomery'ego. I tutaj też warto dziewczynki uprzedzić, bo one bardzo często przychodzą, mówią: mamo, coś mi się na tym sutku dzieje, coś strasznego, no bo one słyszą różne rzeczy i wszystko, co u siebie zauważają, to już jest patologia, to już jest idziemy do lekarza, umieram, tak? Więc warto wiedzieć, że w tym okresie te gruczoły Montgomery'ego już się pojawiają na tej otoczce. Natomiast bardzo często, powiem Państwu, widzę u niby dojrzałych kobiet, 25-30-letnich, sutek dziewczęcy. I tutaj też taki sutek u 20-kilkuletniej kobiety może być takim pierwszym sygnałem, że coś w hormonach jest nie tak i warto się takiej sytuacji przyjrzeć. Także, tak jak powiedziałam już, w pełni wykształcony sutek wygląda tak, że otoczka jest spłaszczona i jest jakby w poziomie całego zarysu konturu sutków. Tutaj mamy porównanie rozwoju owłosienia łonowego i rozwoju zewnętrznych narządów płciowych u chłopców i u dziewcząt. I tak jak to jest napisane, że niektórzy autorzy wyróżniają u chłopców jeszcze stadium P6, gdzie jest owłosienie skóry brzucha wzdłuż kresy białej i intensywniejsze owłosienie ud. I teraz, jeżeli takie stadium P6 zauważamy u dziewczynek, to już też jest patologia. Dziewczynka nie powinna mieć owłosionej skóry brzucha wzdłuż kresy białej, tak, czyli tej odległości między wzgórkiem łonowym a pępkiem. Tam nie powinny się pojawiać ciemne włoski, takie jak włosy łonowe, ani nie powinna mieć w żaden sposób owłosionych pleców. Tak? U chłopców takie owłosienie w tym stadium P6 jest zupełną normą, u dziewczynek nie. I w takiej sytuacji też warto zasięgnąć opinii bądź endokrynologa, bądź ginekologa zajmującego się zaburzeniami dojrzewania czy zaburzeniami hormonalnymi. Jakie mamy te właśnie stadia rozwoju owłosienia pachowego? Stadium A1, kiedy mamy pachę dziecka, czyli tak jak mówiłyśmy, bez żadnych zapachów też ta pacha jest i nie ma tam żadnych włosków. Stadium A2, kiedy są pojedyncze włoski, one nie są wtedy jeszcze dobrze wybarwione, są cienkie i najczęściej pojawiają się na samym środku dołu pachowego. Stadium A3, kiedy te włoski są coraz liczniejsze, bardziej pigmentowane, nieco się kręcą i zajmują coraz większą powierzchnię. I stadium A4, dość gęste włosy, twarde, silnie pigmentowane, kręcone w dole pachowym. I tak jak jestem zwolenniczką, kiedy kobiety czy młode dziewczęta, dbając o swój komfort, też głównie psychiczny, usuwają to owłosienie, tak bardzo proszę pamiętać, że aby lekarz mógł prawidłowo ocenić stopień dojrzałości płciowej musi ocenić te włosy. Więc przestrzegamy dziewczynki, że przed wizytą u ginekologa, przed wizytą u pediatry, kiedy ta dojrzałość będzie oceniana, tych włosków ani łonowych, ani pachowych nie należy golić. I także z usuwaniem laserowym, do którego dziewczynka po 16 roku życia jak najbardziej ma prawo, tak? Należałoby się wstrzymać, aż rzeczywiście nie osiągniemy tego stadium A4. Nie wiemy dokładnie, jaki jest wpływ wiązki laserowej na te włoski takie mniej pigmentowane. Jednak może wnikać ten sygnał głębiej w skórę. Są teraz lasery, które przy bardzo jasnym owłosieniu wyczuwają tętniczki odżywiające cebulkę włosa. I właśnie ta wiązka laserowa ma uszkodzić tą tętniczkę przy bardzo jasno pigmentowanym włosie. Nie wiemy, w jaki sposób to wpływa na taką niedojrzałą jeszcze skórę, niedojrzałe owłosienie. Więc jeżeli będą Państwo rozmawiać ze swoimi nastolatkami na temat właśnie usuwania laserowego tych włosków, proponuję, żeby to się odbywało po osiągnięciu tej pełnego rozwoju owłosienia pachowego na przykład, czyli w tym stadium A4. Jaka jest sekwencja dojrzewania płciowego u dziewcząt? To warto sobie uzmysłowić, że pierwszym tym niejako etapem jest rozpoczęcie dojrzewania gruczołów piersiowych, czyli telarche. Drugim etapem jest pojawienie się i rozwój włosów łonowych, czyli pubarche. Następnie jest ten skok pokwitaniowy, który poprzedza pierwszą miesiączkę czy spermanarchę. I to jest bardzo ważne. Jeżeli tutaj nastąpi jakaś dysproporcja, tak, miesiączka przyjdzie bardzo szybko u jeszcze niziutkiego dziecka, które ma poniżej 1,50 m wzrostu, to trzeba wiedzieć, że ten skok pokwitaniowy u tego dziecka będzie zahamowany, tak, czyli że ono nie osiągnie w pełni swojego wzrostu i tej dojrzałości też układu kostno-szkieletowego. Dlatego ta sekwencja jest bardzo ważna, żeby była zachowana. Po tym skoku pokwitaniowym pokazuje się owłosienie innych partii ciała, o których mówiliśmy. W pełni potem dojrzewają piersi, zanim pojawi się pierwsza miesiączka. Tak? Czyli już ten sutek dziewczęcy powinien być osiągnięty przed pierwszą miesiączką. I dopiero po pierwszej miesiączce, która jak widzicie Państwo jest dopiero szósta w tym etapie, w tej sekwencji, następuje osiągnięcie pełnego wzrostu. Tak? Czyli właśnie po tym okresie pierwszej miesiączki to dziecko nadal rośnie, tak jak mówiliśmy, 3 do 5 lat jeszcze przynajmniej, aż osiągnie pełen wzrost. Jaka jest sekwencja dojrzewania płciowego u chłopców? No początek właśnie to jest to powiększanie się objętości jąder. Tak jak mówiliśmy, jądro musi osiągnąć co najmniej te 3 ml objętości. Następnym etapem jest ścieńczenie i przebarwianie się moszny. Pojawienie się włosów łonowych jest następne. Potem jest wzrost prącia i wzrost objętości moszny. Następnie pojawia się owłosienie pachowe i pachwinowe. Później następuje spermanarche, czyli pierwsze ejakulacje. I tutaj u chłopców jest troszeczkę inaczej ze skokiem pokwitaniowym. Tak? Skok pokwitaniowy jest dopiero na siódmej pozycji, czyli mogą już właśnie wystąpić te pierwsze ejakulacje, zanim ten taki szczyt tego wzrastania się pojawi. Kolejnym etapem jest pojawianie się zarostu, tutaj mam na myśli zarost na twarzy, i dziewiątym etapem jest osiągnięcie pełnego wzrostu. Jakie mamy kryteria dojrzałości u dziewcząt? Tak jak Państwu mówiłam, tą pełną dojrzałość tego układu pod wzgórze przysadka jajnik, dziewczynka osiąga dopiero 3 do 5 lat po pierwszej miesiączce. Kryterium dojrzałości są właśnie regularne cykle miesiączkowe, co 28 plus minus 5 plus minus 7 dni. Tak, to wszystko w zależności od źródła. Także zarówno cykle 21, jak i 35-dniowe mogą być jeszcze uznawane w tym okresie za cykle regularne. Jeżeli zbadamy u takiej dziewczynki hormony płciowe, to stosunek stężeń LH do FSH powinien być w przybliżeniu około 1. Jeżeli mamy duże rozbieżności, to znaczy, że ta dojrzałość jeszcze nie została osiągnięta bądź występują jakieś inne zaburzenia hormonalne. W tym okresie dojrzałości u dziewcząt powinna występować już owulacja. Co to znaczy? To nie znaczy, że wszystkie cykle muszą być owulacyjne, ale około 80% cykli powinno być owulacyjnych. Czyli zdarza się, że 1-2 cykle w ciągu roku może być cyklami bezowulacyjnymi i tu jeszcze mówimy o fizjologii. Z dalszych badań hormonalnych to stężenie estradiolu powinno być już powyżej 30 pikogramów na mililitr, a stężenie prolaktyny powinno być wyższe niż 5 nanogramów na mililitr. Wiek kostny to oceniają lekarze, też lekarze pediatrzy, lekarze ortopedzi czy chirurdzy na podstawie badań radiologicznych kości bądź badania gęstości kości i ten wiek kostny powinien być powyżej tego 13-14 roku życia. Natomiast też pewnym badaniem jest wzrost stężenia LH po stymulacji GnRH. Czyli jest to już badanie w warunkach szpitalnych, gdzie podajemy gonadoliberynę i patrzymy, jak wzrasta po podaniu tej gonadoliberyny, jak wzrasta stężenie LH. I jeżeli to stężenie wzrośnie powyżej 200% od wartości wyjściowej, mówimy o dojrzałości płciowej. Zanim przejdziemy do podsumowania, chciałabym jeszcze Państwu powiedzieć kilka słów na temat właśnie dojrzewania układu immunologicznego. Bo mówi się, że te 3 do 5 lat po pierwszej miesiączce po spermanarche jeszcze układ hormonalny dojrzewa. Tak, to już mówiliśmy. Natomiast układ immunologiczny dojrzewa znacznie dłużej. I dlaczego o tym warto wspomnieć? Dziewczęta w tym okresie podejmują już aktywność płciową. Mają już za sobą pierwsze doświadczenia, pierwsze stosunki. Ich układ immunologiczny w tym okresie jest jeszcze niedojrzały. Mówi się, że u dorosłej kobiety ten układ immunologiczny osiąga swoją dojrzałość po 21, czasem nawet 25 roku życia. Czyli jeżeli dziewczynka w wieku nastoletnim podejmuje współżycie, jej układ immunologiczny nie jest przystosowany. I takie dziewczęta bywa, że łapią dużo łatwiej, dużo cięższe zakażenia, o których będziemy mówić na drugiej części naszego wykładu. Dlatego, że ich układ właśnie immunologiczny, ten tak zwany lactobacillus, tak, czyli ta ochronna flora fizjologiczna ich pochwy jest niedojrzała. Inne substancje, które są substancjami prozapalnymi, są inaczej wydzielane. Tak? Także cały układ immunologiczny nie jest przystosowany, aby ta dziewczynka współżyła. A niestety z różnych źródeł, ja niestety też ze źródeł gabinetowych, dowiaduję się, że w trakcie jednej imprezy dziewczynka 17-letnia może mieć tylu partnerów, że jak ją dopytuję, ilu ich było, nie jest w stanie mi podać liczby tych partnerów. I słuchajcie Państwo, to nie jest dziewczynka z zaniedbanej rodziny, z marginalnej jakiejś, gdzie nie była świadoma. To jest dziewczynka, która akurat w tym przypadku, o którym mówię, choruje na choroby, choruje na depresję, jest z bardzo dobrej rodziny, której mama ma bardzo restrykcyjne zasady też moralne i dziewczynka w pewnym momencie z powodu choroby psychicznej została pozbawiona tych hamulców. Poszła na jedną imprezę przed skończeniem 18 roku życia i słuchajcie, jak ją zbadałam, złapała w trakcie tej jednej imprezy wszystko. Chlamydię, mykoplazmę, nie przepraszam, ureaplazmę, rzeżączkę, zakażenie niestety bardzo przykrą bakterią pseudomonas. No, całe szczęście, że nie złapała HIV i WZW typu C, tak? Ale całą pozostałą gamę na jednej imprezie potrafiła z jednej imprezy wynieść. I tak jak ja bardzo często właśnie, kiedy rozmawiam z nastolatkami, mówię, że w ramach takiej solidarności trzeba powiedzieć temu swojemu partnerowi, no bo chłopakowi, nie wiem już jak nazwać, bo co człowiek nie powie, to źle, że w ramach solidarności trzeba przekazać taką informację, że słuchaj, współżyłam z tobą, złapałam to i to. Ty idź chłopie się przebadaj. Moja doktor przypisała mi takie i takie antybiotyki. Ty też powinieneś je brać. Plus w ramach solidarności jajników dowiedzieć się, a czy ty po mnie przede mną nie miałeś jeszcze iluś tam moich koleżanek i w związku z tym bądź tak uprzejmy poinformować te pozostałe dziewczęta, że ja na coś takiego choruję. Być może one nie mają tak troskliwych mam, które tak jak ze mną poszłyby do lekarza, przed którymi taka dziewczynka mogłaby się otworzyć i powiedzieć o swoich dolegliwościach. Więc wiecie państwo, to są bardzo trudne rozmowy gabinetowe. Natomiast największą robotę robicie państwo wy jako rodzice, mając dobre relacje, dobre stosunki z córką, bo nie upilnujecie swoich dzieci od wszystkiego, ale możecie je przygotować. Nawet jeżeli one nie podejmują wszystkich decyzji tak zgodnych z państwa światopoglądem, bo są odrębnymi jednostkami, na które w pewnym momencie no, nie mamy wpływu. Tak? Podejmują swoje własne, samodzielne decyzje i cokolwiek byśmy im nie wpajali, to one muszą się nauczyć na własnych błędach, ale możemy im przekazać maksimum tego, co wiemy. I nie tylko straszyć, bo ja mówię, że najchętniej bym szczepiła wszystkich szóstym przekazaniem, tak? No ale tak się nie da. Tak się nie da. Więc trzeba dzieci uprzedzić, że to nie wynika tylko z mojego światopoglądu, że ja proszę ciebie, żebyś nie podejmowała współżycia płciowego przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego. To są moje zasady. Ty nie musisz ich podzielać, ale miej świadomość, że twój układ hormonalny dojrzewa jeszcze właśnie 3 do 5 lat od tej pierwszej miesiączki, a twój układ immunologiczny dojrzewa jeszcze do 21-25 roku życia i ty, dziecko, jesteś po prostu bardziej narażona. Czyli oprócz naszej strony takiej moralnej musimy mieć stricte wiedzę medyczną, bo ten młody człowiek nie zawsze przejmie, czy nie zawsze na etapie 16-17 latka przejmie nasz światopogląd, może dojrzeje do niego w wieku 25-35 lat, ale nie będzie dyskutował z państwa wiedzą merytoryczną. Tak? Jeżeli państwo powiedzą, że słuchajcie, takie są dane naukowe, tak? Jesteś bardziej narażona na zakażenie wszystkimi możliwymi wirusami, także wirusem HPV, który w przyszłości może prowadzić do raka szyjki macicy, to dlatego ci przekazuję tą wiedzę, bo cię chcę przed tym ustrzec. Tak? Także dlatego ja państwu tą wiedzę też przekazuję, nie żeby was straszyć, że państwa dziecko pójdzie w tango, tak jak tamta dziewczyna i złapie wszystko. Nie, ale żebyście byli wyczuleni i też w miarę szybko, w miarę też wrażliwości i rozwoju waszego dziecka w odpowiednim momencie taką wiedzę mu przekazywali. I podsumowując, czym charakteryzuje się ten okres dojrzewania? Tak jak mówiliśmy, wzrasta pulsacyjne wydzielanie GnRH przez podwzgórze. Następnie w stosunku do tych pulsów GnRH stymulują one przesadkę mózgową do wydzielania FSH i LH, a te w następnej kolejności stymulują gonady do wydzielania steroidów płciowych. I co jest ważne, na każde zaburzenie funkcji jakiegokolwiek z tych z tych etapów, tej osi, z tych struktur, tak, osi pod wzgórze, przysadka, gonada, prowadzi do nieprawidłowego przebiegu procesu dojrzewania płciowego i taki młody człowiek nie osiąga w pełni swojej dojrzałości płciowej. W związku z tym, jeżeli takie zaburzenie nastąpi, taki młody człowiek w przyszłości po prostu nie będzie płodny. A ponieważ, tak jak mówiłam na początku, płodność jest moim konikiem, stąd też leczenie i diagnozowanie przede wszystkim i leczenie nastolatek jest też moim konikiem. I stąd też projekt, który nasza fundacja na Procentrum zrobiła, to jest wypromowanie i wypuszczenie na rynek informatorów dla młodych ludzi, na czym polega dojrzewanie płciowe, jak powinni młodzi ludzie w tym okresie dbać o swoją higienę intymną, jak są narażeni chociażby na te czynniki biologiczne, na te czynniki, na patogeny, które mogą w przyszłości niestety prowadzić do problemów z płodnością właśnie w zakresie tych zakażeń układu moczowo-płciowego, o których mówiłam przed chwilą. Wyprodukowaliśmy właśnie takie informatory dla chłopców i dla dziewcząt. Także jeżeli ktoś z Państwa by takie informatory dla młodych, dojrzewających chłopców i dziewcząt chciał, to można zgłosić się do naszej fundacji i takie informatory uzyskać. My staramy się też różnymi źródłami naszymi te informatory rozprowadzać wśród także nauczycieli, wśród księży, którzy przygotowują chociażby młodzież do bierzmowania, ale też chętnie właśnie rodzice biorą po prostu dla swoich dzieci. Żeby nie było tematów tabu, to ten informator jest tak skonstruowany, że jest dwustronny, tak? Także przód jest, powiedzmy, dla dziewcząt, tył dla chłopców, bądź, żeby nie obrażając tu panów, można to interpretować, żeby oni nie czuli, że biorą tylko informator dla chłopców i nic nie wiedzą na temat dziewczynek, tak? Tylko że po przeczytaniu swojej części, żeby mogli spokojnie przewrócić i z tymi problemami tej drugiej płci też się zapoznać. No i kolejną taką rzeczą, którą też zrobiliśmy i która myślę, że jest cenna, to jest filmiki na YouTubie. Też na stronie na Procentrum można sobie te filmiki znaleźć i obejrzeć. I tam są filmiki też na temat pierwszej miesiączki, higieny w trakcie pierwszej miesiączki, ale też są filmiki takie instruktażowe, z których oczywiście nie jestem zadowolona, jak ja się muszę wypowiadać, to z takich filmików nie jestem zadowolona, ale według opinii niezależnych ekspertów, że się tak wyrażę, mają swoją wartość. To są filmiki nagrane przeze mnie. Kiedy z nastolatką do ginekologa? Taki filmik dla mam. A także jak wygląda pierwsza wizyta u ginekologa pod kątem dziewcząt, młodych kobiet, które jeszcze nie były na takiej wizycie, bądź były przestraszone pierwszą wizytą i nie poszły już na kolejną. Żeby mogły oswoić temat, to jest też taki dwuczęściowy taki film właśnie, jak wygląda wizyta u ginekologa. Także do tego bardzo Państwa namawiam, żeby poszerzyć swoją wiedzę, żeby z tych filmików skorzystać w momencie, kiedy byście potrzebowali, tak, czy dla swoich własnych dzieci, czy dla dzieci znajomych, przyjaciół, bądź kobiet czy par, z którymi będziecie się stykać w swojej pracy zawodowej. Jeżeli też wyczujecie temat, że na przykład kobieta, która przychodzi do Was do poradnictwa, nie była jeszcze u ginekologa, bo na przykład powoduje nią jakiś niepokój, lęk, to żeby też powiedzieć, że może sobie taki film obejrzeć, że będzie w tym momencie bardziej przygotowana. Ja zawsze mówię do moich pacjentek, że najbardziej boimy się nieznanego. Tym bardziej, że wokół chociażby wizyty u ginekologa narastają pewne niepotrzebne mity. Bardzo często straszy się tak zwanym samolotem, tak, młode dziewczęta, jakie to jest straszne badanie, jak ten fotel wygląda, co najmniej jak narzędzie tortur, tak, sala tortur tam w Malborku to mały pikuś w porównaniu z gabinetem ginekologicznym. W momencie, kiedy taka dziewczynka sobie, czy młoda kobieta taki filmik obejrzy, zobaczy, oswoi temat, myślę, że z dużo mniejszym lękiem na taką pierwszą wizytę będzie szła.